Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś pan Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód. Witam serdecznie.
Panie wojewodo, zaczniemy od Polskiego Ładu. 677 milionów złotych, jak już było mówione, wpłynęło na ziemię lubuską. W ramach właśnie Polskiego Ładu lubuskie gminy otrzymują już te pieniądze. Między innymi w ramach Polskiego Ładu zostanie wykonana ścieżka rowerowa z Otynia do Zatonia. Wcześniej Urząd Marszałkowski nie zdołał jej wybudować, mimo podobno chęci, aby ona powstała i połączyła te dwa powiaty.
Tak, to jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Zielonej Góry, dla powiatu nowosolskiego. Miałem okazję wczoraj na zaproszenie pani starosty powiatu nowosolskiego, pani Iwony Brzozowskiej, brać udział w takim spotkaniu, konferencji prasowej w gminie Otyń na temat właśnie tej inwestycji. Okazało się, że inwestycja, którą planowano od lat, już w 2020 roku powiat nowosolski podpisał porozumienie pomiędzy miastem Zielona Góra, gminą miasto Nowa Sól, gminą Otyń, gdzie pokazano potrzebę wybudowania takiej ścieżki rowerowej, która będzie poszerzała dostępność komunikacyjną dla mieszkańców powiatu, będzie poprawiała jakość i sieć połączeń komunikacyjnych. I to wszystko było bardzo oczekiwane. Rozmowy, jak powiedziała pani starosta, jak powiedział prezydent Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki, były bardzo mocno zaawansowane. Rozmawiano z zarządem województwa i te rozmowy były bardzo obiecujące i wydawało się, że ta inwestycja tak bardzo potrzebna mieszkańcom, oczekiwana, że dojdzie do skutku. No i w jednej chwili okazało się, że z jakichś powodów ta inwestycja została odrzucona przez zarząd województwa i tutaj
Podobno nie było pieniędzy na nią już w ostateczności.
Pan prezydent Kubicki jednoznacznie określił, że pani marszałek w którymś momencie stwierdziła, że nie może być ta inwestycja i nie będzie zrealizowana, ponieważ podpisali się chociażby pod tym wnioskiem o tą inwestycję radni Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym tak jakby została to inwestycja zakwalifikowana do inwestycji politycznych. No niestety to jest bardzo przykre i smutne, że tak się spogląda na potrzeby mieszkańców naszego regionu. A na szczęście polski rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego ogłosił Polski Ład, ogłosił program inwestycji strategicznych i Nowa Sól, powiat nowosolski złożył taki wniosek. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez zespół, który powołał pan premier Mateusz Morawiecki i Nowa Sól otrzymuje 11 milionów, powiat nowosolski, na realizację tej inwestycji. Ogromna radość, z wielką radością przyjęto tą informację. Wczoraj zbierałem podziękowania i od prezydenta Zielonej Góry, prezydenta Nowej Soli, pani burmistrz Otynia, pani starosty, że to jest inwestycja przecież niepolityczna. To nie dotyczy ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej.
Drogi czy ścieżki rowerowe nie mają przecież baz politycznych, prawda?
Dokładnie tak, to są inwestycje dla mieszkańców, a my mówimy ciągle, pan premier o tym powtarza, że chcemy zrównoważonego rozwoju Polski, że chcemy, aby wszystkie, nawet najmniejsze regiony rozwijały się równomiernie. Stąd te ogromne pieniądze, które trafiły do lubuskiego. Ja się bardzo cieszę, że...
Ale to jest dopiero pierwsza pula, panie wojewodo, prawda? Będą kolejne, z tego co słyszymy.
To jest pierwsza pula. Mieliśmy okazję, wręczając promesy niektórym samorządom, w lubuskim urzędzie wojewódzkim gościć pana ministra Pawła Szefernakera, który jest szefem zespołu, który powołał pan premier Mateusz Morawiecki, był pan europoseł Joachim Brudziński. I mówiono o tym, że już za chwilę, lada moment, zostanie ogłoszony drugi nabór, gdzie następne projekty będzie można składać do tego programu i następne setki milionów, mam nadzieję, popłyną do lubuskich samorządów. Także przypomnę, że za chwilę kolejna edycja programu dla miejscowości popegeerowskich. Także tych możliwości pozyskania pieniędzy będzie jeszcze bardzo wiele i cieszę się, bo przecież chodzi o to, aby Polska i nasz region się rozwijały, niezależnie od tego, kto te pieniądze będzie aplikował, czy to są samorządowcy takiej czy innej opcji politycznej. To nie ma znaczenia. To jest takie smutne, jeśli kierowanie się przy przydzielaniu pieniędzy jednym z podstawowych kryteriów jest przynależność polityczna tych, którzy składają wniosek. No bardzo przykro, jeśli takie rzeczy się słyszy. i że niektóre ważne osoby w województwie takim kryterium się właśnie kierują.
Panie wojewoda, ale chciałem spytać jeszcze o taką sprawę, ponieważ niektórzy samorządowcy związani szczególnie z Platformą Obywatelską podają pod wątpliwość taki rozdział środków, mówiąc, że tak naprawdę propaganda, że nie idzie za tym żaden realny podział, pomoc żadna, bo tych pieniędzy i tak ma być mniej w budżecie gminy w przyszłym roku ze względu na Polski Ład.
No wie pani, to jest kolejne kłamstwo. Przepraszam, używam mocnego słowa, ale jest to kłamstwo. Jak słyszę niektórych samorządowców, jak słyszałem wypowiedź pana burmistrza Cebuli, który jest szefem Stowarzyszenia Wójtów Burmistrzów Województwa Lubuskiego, no to są argumenty stricte polityczne i to jest taka jakość wiedzy na poziomie, wie pan, był taki doradca Platformy do spraw właśnie budżetu, pan profesor, który zapowiadał 100-miliardowy deficyt budżetowy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie rządy. Okazuje się, że po tylu latach rządów i po tylu ciężkich sytuacjach, chociażby związanych z COVID-em, mamy 40-miliardową nadwyżkę budżetową. Tak samo te opinie o tym, że co prawda dostajemy pieniądze, ale na poziomie 8 miliardów, a stracimy 12-13 z powodu ubytku podatków, to po pierwsze nieprawda i kłamstwo, bo nie 8 miliardów, tylko 23 miliardy wpłynęły do samorządów. Po drugie, z tym ubytkiem podatków rozmawiamy przecież z samorządowcami, niektóre gminy, samorządy, Zielona Góra na przykład właśnie mówią, że nie ma żadnych ubytków podatkowych, że wpływy są na poziomie tym, jakie były zawsze. Także, no wie pan, dla propagandy, dla totalnej opozycji każde kłamstwo jest ważne, aby tylko zakwestionować to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na szczęście mam nadzieję i wierzę to głęboko, że Polacy i Lubuszanie dostrzegają te zmiany, które zachodzą w tej chwili w naszych społecznościach lokalnych, w naszych gminach. To widać po prostu na co dzień.
Panie wojewodo, zamknijmy ten temat Polskiego Ładu, temat gospodarczy. Porozmawiajmy również o bezpieczeństwie, bo COVID to jest ta sprawa, która cały czas nam towarzyszy. Tych zakażeń codziennie jest coraz więcej. Jak jesteśmy przygotowani jako województwo lubuskie na czwartą, wzbierającą falę, bo już w niej jesteśmy?
Tak, to prawda, że i w naszym regionie na szczęście ten poziom zachorowań i eskalacja pandemii w czasie czwartej fali nie jest taka jak na przykład na wschodzie kraju, gdzie w województwach lubelskim czy podlaskim jest to już bardzo poważny problem. Natomiast nic nie zwalnia nas z przygotowań do takiej chwili, kiedy miałoby się to też u nas wydarzyć na takim bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy absolutnie przygotowani. Ja przypomnę, że w trzeciej fali mieliśmy moment ekstremalny, gdzie mieliśmy ponad 1500 łóżek przygotowanych do tego, aby przyjmować pacjentów covidowych, że mieliśmy ponad 1300 pacjentów hospitalizowanych, że były odpowiednie liczby respiratorów przygotowanych. Natomiast w tej chwili tych łóżek mamy ponad 300, one są wystarczające, wykorzystanie na poziomie około 60%, respiratorów mamy też wystarczającą ilość, bo jest ponad 60, a tylko 17 w tej chwili zajętych. I oczywiście cały czas w kontakcie codziennym Lubuski Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z szefostwami szpitali podejmujemy codziennie decyzje o nowych łóżkach covidowych. Wczoraj taka decyzja dotyczy 105 Szpitala Kresowego w Żarach. Rozmawiamy z następnymi szpitalami. Także w razie potrzeby oczywiście takie decyzje będą podejmowane i Lubuszanie naprawdę nie muszą się obawiać, że każdy, kto będzie potrzebował hospitalizacji i wsparcia w leczeniu szpitalnym w czasie pandemii, takie miejsce będzie miał zagwarantowane.
No, w Zielonej Górze szpital tymczasowy, który działa cały czas, szpital covidowy. Tutaj też będzie zwiększany ten poziom łóżek dostępnych dla chorych?
Tak się dzieje. Już przygotowaliśmy taki aneks do umowy ze szpitalem. W tej chwili mamy 86 łóżek już funkcjonujących. Będziemy zwiększali o 28 następnych. Przypomnę też, że do szpitala tymczasowego ciągle i do szpitala nie tylko tymczasowego, ale tych covidowych, które funkcjonowały w trzeciej fali pandemii i wcześniej, wpłynęły naprawdę ogromne pieniądze rządowe. To jest ponad 600 milionów złotych dodatkowych pieniędzy związanych właśnie z COVID-em. Te pieniądze też wzmacniają wyposażenie szpitali. Te pieniądze też pozostaną i wyposażenie w tych szpitalach. Także szpital tymczasowy w naszym województwie sprawdził się doskonale. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy prowadzą ten szpital, którzy podejmują tam te decyzje wspólnie uzgadniamy te działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. Już wiemy, że ten szpital będzie funkcjonował na pewno do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, a jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie ten termin też wydłużony. Także naprawdę jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy tą pandemię czwartej fali pod kontrolą. Mam nadzieję, że ona nie będzie tak mocno eskalowała, ale też prośba do nas wszystkich, abyśmy przestrzegali tych zasad, o których ciągle mówimy, przypominamy. Te maseczki, z których tak niektórzy czasami się śmieją, są bardzo istotne przy tej odmianie delta tego koronawirusa. No i szczepienia, które można w każdej chwili, w każdym miejscu w tej chwili wykonać, są bardzo dostępne i one naprawdę pokazują te statystyki, które publikuje Ministerstwo Zdrowia, że ci, którzy się zaszczepili dwukrotną dawką, naprawdę są o wiele, wiele bardziej bezpieczni niż ci, którzy szczepień nie mają, i te liczby hospitalizowanych i procent ludzi, którzy są niezaszczepieni, jednoznacznie pokazują, że szczepienia są ochroną, są tym elementem, który w tej chwili jest właściwie podstawowym elementem chronienia siebie, chronienia naszych najbliższych. Zachęcam wszystkich Lubuszan do szczepienia.
Zachęcamy rzeczywiście do szczepień razem z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem, który był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, pozdrawiam państwa i życzę dużo zdrowia.
Dziękujemy za uwagę, dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.